Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry, witamy. A dziś ważny dla biznesu temat Diversity and Inclusion, a ze mną dr Ewa Rumińska-Zimna, ekonomistka związana z SGH. Kongres Kobiet, witam cię, Ewa, bardzo serdecznie. I Iwa Georgiew, partner Deloitte, liderka klubu CXO, a także ekspertka w obszarze Diversity and Inclusion w Europie Centralnej. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No właśnie, mówi się bardzo dużo o politykach diversity and inclusion. Po polsku to jest polityka zarządzania różnorodnością i włączania, czyli integracji. I chciałabym się skupić na tym drugim obszarze tej polityki, czyli tym inclusion. Co to w ogóle jest? Jak to powinniśmy rozumieć? Jak to wykorzystać dla biznesu?
Inclusion to nie jest diversity. Dziękuję Olga, że nas zaprosiłaś i że o to pytasz, bo w dzisiejszych czasach różnorodność następuje w firmach, w życiu społecznym, w życiu prywatnym w sposób naturalny. W firmach różnorodność to jest to, że mamy pracowników, którzy są z różnych grup wiekowych, różnej płci, osoby, które mają różne preferencje seksualne, czyli jesteśmy różni. Ale włączenie, czyli inclusion, to jest coś zupełnie innego. Inclusion następuje wtedy, kiedy firma albo jakakolwiek organizacja stworzy tak naprawdę warunki do tego, żeby ludzie różni czuli się w tej firmie dobrze. I o to chodzi z tym inclusion, żeby stworzyć poczucie przynależności, kiedy to nie musimy się wszyscy porównywać tylko do jednego sposobu zachowania, ale przychodząc różni, jesteśmy w stanie rozwinąć się do pełnego potencjału.
Myśląc o diversity and inclusion, od razu ludziom przychodzi na myśl kobieta.
No tak, ja myślę, że jeśli popatrzymy dlaczego i kto może być wykluczony czy wyłączony, no to taką największą grupą to jest właściwie wykluczenie z uwagi na płeć. I to są kobiety, które są najczęściej wykluczane z różnych systemów działania, bo to jest pewne systemowe wyłączenie kobiet, na przykład z mechanizmów ekonomicznych, z tego powodu, że kobiety świadczą pracę bezpłatną, która nie jest częścią rozważania ekonomicznego. I to dotyczy również firm, bo problem kobiety, która zachodzi w ciążę, jest na ogół i ma na, że tak powiem, wychowaniu dzieci, jest dużym kosztem dla firmy, które one muszą jakoś sobie wkalkulować w działanie, tak? Jeśli chcą wyrównać warunki pracy dla kobiety i dla mężczyzny. No, to jest pewne systemowe ograniczenie, no, ale również mamy drugi rodzaj ograniczeń, które polega na pewnych stereotypach i pewnym sposobie myślenia. To jest coś takiego, można powiedzieć, ten pierwszy rodzaj, to jest coś w rodzaju takiego hardware, tak? Są pewne mechanizmy i pewne systemowe ograniczenia. Ale drugi to jest taki software, to znaczy to...
Jak to pięknie powiedziałeś.
No, tak mi przyszło do głowy tutaj jadąc, że to jest pewien software, to znaczy to jest to, w jakim systemie myślenia my myślimy o kobietach, tak? Na rynku pracy, w firmie, w społeczeństwie.
No właśnie, słuchaczom takie ćwiczenie zadam. Macie szybko zobrazować w głowie osobę, o której ja teraz powiem, chirurg. No i co? Kogo sobie wyobraziliście? Iwa, jak myślisz, kogo?
No ja przyszłam z nastawieniem, żeby sobie wyobrazić
inaczej.
Panią kobietę. Chirurg, ale jak to odmienić? Pani chirurg.
Chirurżczka.
A no, podobnie na przykład inżynier. Mhm. No inżynier to jest tak typowo, prawda? Inżynier to zawsze jest facet.
Jeszcze w naszym polskim języku jest to rozróżnienie.
Córka jest inżynierką.
Tak, z końcówkami, natomiast jeżeli mielibyśmy na przykład to zadanie zrobić po angielsku, no to już w ogóle te stereotypy wzięłyby górę. No bo mamy asystent, tak? Surgeon, nie ma tam końcówki kobiecej, tak jak u nas asystentka czy asystent, jeżeli mówimy o rozróżnieniu płci.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dziś temat Diversity and Inclusion, dr Ewa Rumińska-Zimna ze mną i Iwa Georgiew. Powiedziałyśmy już mniej więcej, co oznacza włączanie, czyli to inclusion, ale teraz takie praktyki stosowane przez firmy, przez organizacje, które rzeczywiście świadczą o tym, że ta kultura włączania działa.
To teraz tak, jeżeli chodzi o włączanie, najpierw pokolenia, bo ja nie chcę mówić tylko o kobietach, tylko o pokoleniach. Co to znaczy, że włączanie działa? To znaczy, że tak zmieniamy środowisko pracy, żeby zarówno osoby, które są z pokolenia XY, ale również milenialsi, żeby chcieli przychodzić, czyli szukamy wspólne wartości. U nas my znaleźliśmy, że taką wspólną wartością to jest to, że wszyscy szukają pracy, która rozwija intelektualnie, jest ciekawa. Natomiast mamy różne zrozumienie tego, co to oznacza poświęcać się dla pracy, co to oznaczają godziny pracy, co to oznacza praca w biurze i praca poza biurem. Czyli konkretnie, co to jest kultura włączająca? Na pewno możliwość elastycznego czasu pracy, na pewno organizowanie spotkań w godzinach pracy, a nie o 8 rano albo o 19 wieczorem, wtedy kiedy matki muszą wrócić do dzieci. Na pewno włączanie kariery w ścieżkę kariery w sposób konkretny i praktyczny urlopów macierzyńskich. Rozmowy przed odejściem na urlop macierzyński, promocje w trakcie ciąży i zapewnienie kobietom, że jak wrócą do pracy po ciąży, nie będą musiały startować od zera.
Bo to jest taki funkcjonujący stereotyp, czyli jak kobieta jest w ciąży, to w ogóle nikt nie bierze jej pod uwagę, jeżeli chodzi o jakikolwiek rozwój kariery. Jak wraca, też jej nikt nie bierze, więc no nie wiem, słyszałam o badaniach, które przeliczają, że jeden dzień macierzyńskiego przekłada się na 2 dni opóźnienia w awansie. Jeżeli kobieta weźmie rok macierzyńskiego i nie podzieli się tym rokiem, bo to nie jest tylko macierzyński, to jest urlop rodzicielski, nie podzieli się tym urlopem z mężczyzną, a przypominam, ona sama nie ma dziecka, sama ze sobą, tylko z kimś jednak. Tak chciałabym tylko zaznaczyć delikatnie.
Przypadkiem.
Tak, tylko tak przypadkiem. No to jest 2 lata opóźnienia w awansie. 2 lata. Więc jakby to jest konkretny przykład włączania macierzyńskiego w kariery. Ewa?
Dobrze, ja może chcę powiedzieć troszkę bardziej ogólnie, mianowicie tak. Wydaje mi się, po to, żeby firma, czy jakaś jednostka, bo to nie musi być tylko firma. Ja chcę powiedzieć, że odpowiedzialność za politykę integracyjną, czy integracji, czy włączania, ma również władza centralna, władze lokalne, miasta, nie tylko biznes i organizacje społeczne, które najwięcej zresztą robią w tym celu. Ale co powinno zaistnieć, żeby to się zadziało? Tak? Wydaje mi się, że po pierwsze musi być tak zwana political will, czyli wola polityczna szefa danej jednostki. Jeśli mówimy o firmie, to szefa firmy. To musi być lider, który powie tak, uważam, że to jest ważne, róbmy to.
Po pierwsze, biorąc pod uwagę dane, no to tak, ale na ogół właśnie, jest to on.
No, na ogół jest to on, ja powiedziałam właśnie rynek. On, dlatego że na ogół jest to on, czasem jest to ona, nie zawsze ta ona też będzie działać na rzecz włączania, tak? Ale przeważnie kobiety dużo bardziej są wrażliwe na to i częściej takie inicjują takie programy. Po drugie, myślę, że trzeba ocenić sytuację i mieć argumenty i wiedzieć, czy w danej firmie, jak wygląda ta sprawa wyłączania czy włączania, ile grup różnych i jakie te grupy są właśnie w takiej sytuacji. No ale później trzeba zrobić coś, co na ogół jest trudno zrobić, mianowicie mieć jakieś konkretne cele i strategie i pewne wskaźniki realizacji tych celów. No bo jeśli sobie powiemy na przykład, stawiamy sobie za cel, żeby kobieta mogła po macierzyńskim wrócić, no to mamy jakąś sytuację wyjściową, patrzymy jak wygląda. No powiedzmy sobie 2% kobiet wraca po macierzyńskim. Chcemy, żeby to było 10 albo 50%. Czyli mamy te wskaźniki, które sobie określamy i wtedy taki lider grupy czy lider organizacji mówi, dobrze, no coś tu jest albo dobrze, albo nie tak, musimy to zrobić.
Rok temu na pewnej konferencji słyszałam taką tak wypowiedź kilku prezesów, no że no już teraz udowodniłyście nam, że się opłaca mieć kobiety, no to teraz chodźcie, ale one tak sobie po prostu nie przyjdą. No i też słyszymy, że one nie chcą wcale przychodzić i o tym za chwilę.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Równość to równy dostęp do władzy także, a my tu, jak wspomniałyśmy przed przerwą, słyszymy ciągle od liderów wielu korporacji, mężczyzn, że no już wiemy, że się opłaca, no bo zarządy, które są mieszane, zarabiają średnio 18% więcej dla firmy, w tym sensie, że jest to po prostu ekonomicznie uzasadnione. No i teraz chcemy, żeby te kobiety dołączały do zarządów, ale one nie chcą, nie ma ich. To co są, nie ma, a jak są, to dlaczego nie chcą?
No, na pewno ze wszystkich badań wynika, że kobiety rzadziej chcą. To trzeba powiedzieć, one mają jeszcze ciągle takie przekonanie.
No właśnie, bo skąd to wynika?
Tak, tak, właśnie chcę o tym
powiedzieć. Definicja władzy może jakaś tak nie za bardzo.
Wynika z tego, że one nie są pewne, czy one podołają i czy jest to stanowisko dla nich. Bo być może no, przez tyle lat widziały, że robią to głównie mężczyźni albo tylko mężczyźni.
Czyli stereotyp.
Czyli stereotyp. Czyli one same, zanim nie mają takiej 150-procentowej pewności, że one podołają, to one w ogóle nie chcą, załóżmy. Tak? To się zmieniło już, dlatego że bardzo wiele działań zostało podjętych, żeby kobiety, jak to mówimy, uwierzyły w siebie. Kobiety powoli zaczynają w to wierzyć, ale to jeszcze ciągle idzie bardzo wolno.
A skąd myślicie bierze się ten fakt, o którym też słyszy się często na rynku, nawet ostatnio na spotkaniu Male Champions of Change to słyszałam, że jak na dane stanowisko ubiega się mężczyzna i kobieta, to kobieta rzeczywiście, bo to panowie zdefiniowali, musi mieć poczucie, że zna 10 wymaganych kompetencji, a mężczyzna, kiedyś się mówiło, że 3, ale panowie podczas tego klubu powiedzieli, że nawet zdarza się, że 1.
To jest właśnie ta zmiana, którą my kobiety w swojej głowie powinniśmy dokonać, że nie musimy być gotowe na 100%, tak jak nam zawsze powtarzano, uczono i jak same zaczęłyśmy działać, tylko wystarczy być gotowa na 70%, bo jeżeli jesteśmy gotowe na 100%, to znaczy, że to nie jest żadne wyzwanie, to nie będzie w ogóle dla nas rozwijające. A narzędzia wykształcą się w boju, czyli dla wszystkich kobiet, dla nas ważne jest, żebyśmy wiedziały, że powinnyśmy to czuć, powinnyśmy to chcieć, powinnyśmy wierzyć, że jeżeli nas do tego ciągnie, to się rozwiniemy, dać sobie szansę i zaryzykować. A jeżeli chodzi jeszcze o to, czy kobiety chcą, czy nie chcą, tak naprawdę chodzi o to, żeby mężczyźni tego nie deklarowali, tylko że rzeczywiście udowodnili i pokazali, że chcą kobiety wśród siebie w zarządach. Obecnie raczej obserwuję, że to są nadal jeszcze nieśmiałe deklaracje. Zaczęły się jaskółki prawdziwych zmian, natomiast tego jest za mało. Kobieta, żeby chciała, to musi wierzyć i tu już robimy bardzo dużo. Jest bardzo dużo programów mentoringowych, jest Leader is In, tak. Jest Vital Voices, jest sieć przedsiębiorczych kobiet. Bardzo dużo w tym zakresie już zrobiłyśmy, żeby kobietom pokazać, jak mają chcieć. Teraz jest druga strona, która żeby to przyjęła i żeby zmienić nastawienie, które nadal istnieje, że jeżeli kobieta wejdzie, to znaczy, że ktoś, mężczyzna musi odejść i musi ustąpić. Właśnie to jest to całe myślenie, które jest problemem, że jest przeciwstawienie wygrana, przegrana. Jeżeli ja wygram, to znaczy, że ty przegrasz. A chodzi o to, żeby to zmienić na wygrana, wygrana, że dzięki temu tak naprawdę skorzysta i kobieta, i organizacja, i jej koledzy w zarządzie, czy w leadershipie, w przywództwie, w firmach.
No wiesz, ale jak jest 10 członków zarządu i jest taka wola, żeby jednym stała się kobieta, no to jeden mężczyzna musi odejść. Czyli ktoś musi odejść, żeby ktoś przyszedł. I o tym mówią mężczyźni, to jest dyskryminacja. I do tego wrócimy.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Doktor Ewa Rumińska-Zimny, Iwa Georgijew. No to jak to jest z tą dyskryminacją? Jedni mówią, że włączanie kobiet do władzy to jest dyskryminacja mężczyzn. I co wy na to?
No jaka dyskryminacja mężczyzn? Jeżeli tak naprawdę w danym zarządzie albo w jakimkolwiek jednostce potrzebne są najbardziej zdolne osoby, to wiadomo, że ktoś musi ustąpić. Tylko pytanie jest, czy patrzymy się na to stereotypowo, że odejdzie mężczyzna, a wejdzie kobieta, czy też spojrzymy się na to, co ta kobieta tak naprawdę wniesie, jeżeli chodzi o umiejętności komunikacji, jeżeli chodzi o innowacyjność, jeżeli chodzi o umiejętności i wiedzę w zakresie digital, technologii i tak dalej. Tak, ktoś musi ustąpić. Ten z tych 10, który najmniej się nadaje. A jak na jego miejsce wejdzie kobieta, albo i dwie kobiety, albo i trzy kobiety, to to będzie mierzone tak naprawdę wartością, które one wnoszą. Ale to jest przecież normalnie, że ktoś musi ustąpić. A jeżeli on ustąpi, na jego miejsce wejdzie inny, zdolniejszy mężczyzna, to wtedy co?
To wtedy nie jest dyskryminacja.
No właśnie, no to trudno się zgodzić, że to jest dyskryminacja. No to jest po prostu wyrównywanie szans i włączanie czy integracja kobiet w środowisko biznesu.
Ale mamy bardzo liczne grupy młodych menedżerów, mężczyzn, którzy mówią, dlaczego te inicjatywy wewnątrz organizacji kobiecej, właśnie, to jest dyskryminacja. Właśnie. Piszą na przykład na moim LinkedInie, po co wy te programy robicie, Women Empowerment. Ja nigdy nie dyskryminowałem kobiety, ja nie będę z kobietą teraz konkurował. No bo konkurowaliście do tej pory z mężczyznami, i nie chce nikt konkurować.
No dobrze, ale możemy
bo to dyskryminacja.
Ale niech nie konkuruje, niech współpracuje.
No ale to nie chodzi o to. To chodzi o pewien mechanizm. Nazywa się to pozytywną dyskryminacją, która po prostu jest polityką wyrównywania szans tym, którzy są wykluczeni. Tak? No ja dam taki przykład. No, jeśli na przykład obserwujemy jakieś zawody jeździeckie i jest płot duży dość i są ludzie, którzy są bardzo wysocy i są niżsi ludzie, mniejsi, tak, jeśli chodzi o wzrost. No i teraz ustawiają się w szeregu i są dwa szeregi, tak, no to ci, co są mniejsi, no po prostu nie są w stanie nic zobaczyć. No to muszą mieć podpórkę, muszą mieć jakąś ławkę albo jakiś pułap, z którego mogą to oglądać.
Powiedzmy jeszcze o milenialsach, dlatego, bo profesor Chip Espinoza, który zdiagnozował milenialsów, powiedział, że milenialsi tak naprawdę nie widzą płci. Ale co to znaczy nie widzą płci? To znaczy, że jeżeli oni trafiają do organizacji i do firmy i nie widzą tam i kobiet i mężczyzn, to nie jest firma dla nich. Także teraz nie chodzi o walkę między kobietami i mężczyznami w wieku 30 plus 40 plus 50 plus lat. Chodzi o to, żeby stworzyć takie miejsce, do którego będą chcieli przychodzić milenialsi. I to jest prosta sprawa, naprawdę. Jeżeli więcej argumentów potrzebują prezesi po to, żeby stworzyć zarządy różnorodne, to przegrają. To trzeba sobie bardzo otwarcie powiedzieć.
Czyli ci, którzy nie stworzą, przegrają.
Przegrają. I to jest już passé. To już nie powinniśmy widać, o tym rozmawiać, bo to jest kompletnie passé, takie myślenie i to, o czym powinniśmy rozmawiać albo powinniśmy właśnie promować, to są właśnie otwarte organizacje współdziałające, które tworzą możliwość i powinniśmy sobie dać szansę, żeby odejść od tej właśnie narracji, że mężczyzna przegra, jeżeli kobieta się włączy, po to, żeby nasze organizacje w przyszłości już się naprawdę skupiły na innowacyjności, na technologiach, na dużo ciekawszych rzeczach niż na takiej wewnętrznej walce.
No właśnie, dlatego bardzo istotna jest rola i mężczyzn, i kobiet, żeby rzeczywiście już tak się stało i żebyśmy nie musieli czekać 70, czy jak inne badania pokazują 200 lat, żeby ta równość nastała. Doktor Ewa Rumińska-Zimny i Iwa Georgijew. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.